Witam ojca misjonarza pracującego w Szwecji, ojca Sebastiana Stasiaka.
Miło mi.
Ojcze, proszę powiedzieć, ile lat już minęło od wyjazdu z Polski i może kilka słów o tym, gdzie ojciec pracuje. Jaka to jest praca? Z kim ojciec pracuje?
No więc jak wyjechałem z Polski, to minęło już prawie 7 lat. I tak od tej pory posługuję w Szwecji, w parafii obecnie Świętego Mikołaja w Istad. Ale zanim do tej parafii dotarłem, to jeszcze przejechałem, można powiedzieć, różne parafie w Szwecji, zacząwszy od Sztokholmu. Tam była nasza taka parafia międzynarodowa, bo był i Szwed, Amerykanin, oczywiście oblaci. Tam przez rok miałem poznać kulturę i język Szwecji, trochę historii. No i po roku czasu trochę bardziej na południe, czyli Malmö. Ponad 2 lata w Malmö, tam już sami Polacy oblaci, posługujący, było nas 4 na początku. No i tam pomagałem w parafii, uczyłem się jeszcze języka. No i ostatecznie właśnie w 2007 roku zjechałem jeszcze niżej do Istadu, czyli już praktycznie najdalej wysunięta parafia w Szwecji Południowej. I tam przejąłem obowiązki 2 lata temu jako proboszcz. I posługuję obecnie jako proboszcz w parafii Świętego Mikołaja w Istadzie, gdzie jest obecnie tak około 800 parafian zapisanych w kartotekach. A obszarowo jest dosyć to duże, bo to ponad 5 gmin obejmuje, także na obszarze tych 5 gmin ponad 100 tysięcy mieszkańców jest, także można powiedzieć parafia 100-tysięczna z frekwencją 800 i z tych 800 mieszkańców zarejestrowanych w parafii też to jest około 20% uczestniczących w niedzielnej mszy świętej.
Czyli 1/5.
Tak mniej więcej można.
Aha, a niech ojciec powie nam, czy trudno żyć tak z daleka od rodziny, od swoich bliskich?
Początkowo na pewno. Jest to zderzenie się z inną kulturą. Chociażby no wydawałoby się, że jest blisko. To ta kultura europejska, prawda? Ale północ jednak to ma do siebie, że jest bardziej taka wyciszona, bardziej można powiedzieć hermetyczna, nie dopuszczająca do siebie jakichś tam innych możliwości, można powiedzieć, kulturowych, chociaż ścierają się z różnymi kulturami, bo Szwedzi bardzo często podróżują do Azji, nie? To jest dla nich taka egzotyka, gdzie oni spędzają część swojego urlopu, wakacji, nawet niektórzy to biorą sobie pół roku taki czas gdzieś tam wolny od pracy, albo jak już są na emeryturach, to często podróżują Tajlandia, Filipiny i tam też szukają kandydatek na żonę, no i sprowadzają sobie do Szwecji. I oczywiście, no wiadomo, że Filipiny to jest w większości katolicki kraj, więc te Filipinki znajdują jakąś drogę do kościoła, udaje im się. No i są w kościele na mszach świętych.
Czyli co, wychodzi, że też Szwedzi w jakiś sposób szukają, tak? Swojego miejsca na świecie, swojego...
Tak by można było powiedzieć, tak. Tożsamości jakiejś takiej, nie? Ale z reguły są no, bardzo zamknięci, nie? Na jakieś nowości i oni po prostu najlepiej, kiedy zaczyna się piątek po południu, już zamykają się w swoich domach i się skupiają na swoich jakichś tam problemach, depresjach często niewyszukanych. Bo często te depresje są wyszukane, moim zdaniem.
A czy sami Szwedzi, ludzie, z którymi ojciec pracuje, wiążą swoje życie z Panem Bogiem, czy wiążą swoje życie z wiarą?
W większości, z którymi mam kontakt, to tak. To są takie pogłębione relacje, nawet bym powiedział, że często jeżdżą na rekolekcje do Polski, nie? Bo to głównie mówimy teraz o polskich rodzinach, które gdzieś tam, powiedzmy, wyjechały jeszcze jako dzieci do Szwecji z rodzicami. Teraz to są już te drugie, trzecie pokolenia, nie? I one gdzieś tam właśnie potrzebują tego głębszego kontaktu z Panem Bogiem. I to tak pomaga im właśnie to, że ten kontakt jest co niedziela. Nawet muszą jechać czasami 100 km do kościoła na niedzielną mszę świętą. I to jest całkiem już no, dla nich takie wręcz no, głębokie przeżycie, że nie tylko doświadczenie niedzielnej mszy świętej, ale jeszcze pogłębione poprzez wakacje, na przykład kiedy mają urlop koło miesiąca, to wtedy te koło 10 dni, bo to razem z dojazdem, powiedzmy, gdzieś szukają rekolekcji w Polsce, jadą na takie wyciszenie. Dużo na przykład właśnie w mojej parafii korzysta z rekolekcji ignacjańskich.
O, czyli tak głęboko
także wchodzą jeszcze taką relację z Panem Bogiem. Duchowość, nie?
Ojcze, proszę mi powiedzieć, czy są jakieś w Ojca Pracy specyficzne sposoby na to, żeby dotrzeć do człowieka, do ludzi, którzy są oddaleni od Kościoła, od Pana Boga? Czy są jakieś awangardowe sposoby podejścia do pokazania tej relacji z Panem Bogiem?
Próbujemy różnych, tak powiedzmy, ewangelizacyjnych metod. Mamy tam jednego oblata, Szweda, który się uchował, można powiedzieć, w ciągu całej historii tych powołań w Szwecji. I ojciec Fredrik Emanuelsson, on jest teraz odpowiedzialnym wikariuszem biskupim do spraw ewangelizacji w diecezji sztokholmskiej. No i tak troszeczkę czasami z nim go zaprosiłem na rekolekcję wielkopostne dla Szwedów, dla parafii. I tak dosyć mały, właśnie ciekawy taki sposób przekazywania treści Ewangelii, że tak potrafi ująć. Nie? I myślę, że to też pomaga tych Szwedów troszeczkę jakby bardziej przyprowadzić do Pana Boga, pokazać im tą właśnie głębszą drogę. Natomiast z Polakami, no to robimy różne też takie akcje ewangelizacyjne, typu zaproszenie jakiegoś zespołu ewangelizacyjnego na 3 dni, przynajmniej tak w ciągu roku, żeby była taka możliwość. Czy kurs Filipa, przeprowadzenie, jest grupa charyzmatyczna, która powstała już ponad 4 lata temu i funkcjonuje jako właśnie, jako też takie możliwość alternatywna, że nawet już próbujemy bardziej właśnie wychodzić do Szwedów jako Polacy, właśnie żeby organizować co drugi tydzień spotkanie dla Szwedów, właśnie takie w duchu pogłębionego czytania Słowa Bożego, modlitwy charyzmatycznej w językach, prawda, i uwielbienie, pieśni uwielbienia po szwedzku i po polsku przeplatane, także no jest jakiś odzew, bo nawet z kilku sąsiednich parafii ze Szwecji przyjeżdżają, bo no na południu Szwecji jesteśmy jedyną taką charyzmatyczną teraz grupą, która istnieje, która działa i dosyć to fajnie właśnie wygląda, że coraz więcej jest takich zainteresowanych.
W parafii w Isztat jest też grupa, która zajmuje się przygotowaniem modlitwy o uzdrowienie, tak?
Tak. Jest. Mamy teraz w tym najbliższym czasie, to będzie 5 września o godzinie 18, jest msza z modlitwą o uzdrowienie. No mamy takie, powiedzmy, mniejsze świadectwa, ale to też jest takie budujące, że ludzie jak usłyszą, sobie przekazują. To jest też takie właśnie przekazywanie tych wiadomości bardzo, bardzo można powiedzieć, taką pantoflową pocztą. Ale właśnie gdzieś tam jeszcze z północy Szwecji, nawet gdzieś tam pod Sztokholmu, nawet się dowiadują i planują sobie, że przyjadą na tą mszę, żeby wziąć udział. No i są uzdrowienia gdzieś tam właśnie takie z nałogów, czy jakieś nawet takie fizyczne, gdzieś tam z okiem, ktoś miał problem z ręką, z kręgosłupem, takie powiedzmy, no i to już Szwedom jakoś tak powiedzmy powoli otwiera oczy na to, że Pan Jezus żyje, że to nie jest 2000 lat temu ta Ewangelia tylko aktualna, ale i dzisiaj też jest to na nasze czasy cały czas żywe. Nie?
Ojcze, a czy w Szwecji jest wystarczająca ilość kapłanów, ludzi, którzy mogliby posługiwać, czy brakuje, czy są jakieś potrzeby takie misyjne?
I tu dotykamy cienkiej struny, bo bardzo, bardzo wielkie potrzeby są i naprawdę ważne to jest, żeby właśnie więcej kapłanów przybyło i takich naprawdę świętych kapłanów, bo nie mówię, że ja jestem święty, ale właśnie, żeby tacy jeszcze bardziej jak Maria Vianney, można powiedzieć, ja tak sobie często proszę Pana Boga, żeby chociaż mieć częściowo tą łaskę bycia takim Marią Vianneyem, żeby przyciągać ludzi właśnie do Pana Boga poprzez samo tylko spowiadanie i głoszenie. Ze spowiedzią oczywiście w Szwecji też nie jest to taka łatwa sprawa. No, Szwedzi, którzy konwertują, oni często właśnie myślą, że wystarczy raz w życiu się wyspowiadać przed konwersją i to już jest sprawa załatwiona. Cały czas ta gdzieś tam wewnętrzna podpowiedź Lutra, można powiedzieć, gdzieś jest, że to wystarczy, że wszyscy są zbawieni, spowiedzi nie potrzeba, prawda? I tu jest ten problem, ale wracając właśnie do tej potrzeby kapłanów, jest to naprawdę wielka potrzeba. Jest nas na całą Szwecję 150 kapłanów, z czego ponad 70 Polaków pracuje. No Szwecja jest obszarowo większa od Polski, więc to już też pokazuje, jakie są też potrzeby. No i u nas, misjonarzy oblatów, jest też to wielka potrzeba. Teraz w niedawnym czasie, miesiąc temu, przybył nowy oblat.
Ojciec Krzysztof Nering.
Tak, ojciec Krzysztof Nering. No i mamy nadzieję, że coś coś zacznie iść w lepszym kierunku, bo na razie to przez 8 lat była wielka cisza ze strony polskiej prowincji. Przybyło tylko, właściwie przybyło wiernych, a ubyło kapłanów. W ostatnim czasie trzech, w ciągu tych 8 lat trzech umarło.
A czy we wspólnocie szwedzkiej, we wspólnocie kościoła jest dużo młodych ludzi, czy to jest raczej kościół starszych, czy widać tego młodego ducha, młodych, którzy nie wiem, czy chcą uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, czy...
No, pojawiają się takie gdzieś jaskółki młodzieży, można powiedzieć, i są jakoś tak chęć, w nich taka chęć pojawia się zaangażowania w parafii. Udostępniłem im taką salę parafialną, że raz w tygodniu, żeby mieli taką możliwość właśnie spotykać się. Nawet tak w formie rozrywki, trochę bilarda, trochę jakiejś tam jeszcze innej formy, żeby mogli się bardziej zintegrować. Nawet ta młodzież jest też taka z różnych rodzin, bo jest i z Polski, i z Chorwacji. I takie, powiedzmy już, szwedzko-norweskie są też takie jakieś korzenie. I tak próbujemy, żeby oni się zintegrowali, ale to nie jest też takie łatwe. Na początku to był taki zapał z ich strony i naprawdę tam próbowali coś, no ale zabrakło jakiegoś takiego, można powiedzieć, tego wytrwania, nie, w tym. No i tej wytrwałości brakuje tej młodzieży. Oni tak mają takie tylko zapał taki słomiany, że po prostu coś się zapali chwilę i już zaraz moment. To właśnie tak jak mniej więcej wyszło z tym wyjazdem do Madrytu obecnie. Miałem ponad 20 osób na liście i już planowałem wszystko. I to ogłaszałem już od września zeszłego roku do stycznia, że w styczniu już teraz będę potrzebował po prostu dokonać wszystkich tych wpłat, rezerwacji. Potrzebuję już konkretnego potwierdzenia i nagle wszyscy mi mówią, to termin nie pasuje, to pieniędzy nie ma i tak w kółko coś tam, jeden po drugim, można powiedzieć, ewangelicznie się wymawiał. I zostały mi tylko dwie osoby, więc powiedziałem, no, dla dwóch osób, no to ciężko coś teraz, mówię sobie, brać jeszcze na głowę, no to wtedy powiedziałem, że niech sobie dołączą się do jakiejś większej grupy, bo ze Szwecji jadą jeszcze tam ze Sztokholmu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i to jedzie ponad 300 osób, więc to wtedy jest łatwiej im się dołączyć.
Z tych wszystkich dobrych rzeczy, które można spotkać w Szwecji, też pewnie są jakieś trudności, z którymi trzeba się borykać na misji. Może ojciec się podzieli tym, co tak najbardziej doskwiera, co najbardziej, największą sprawia trudność.
No, największą trudnością to myślę jest dotarcie do tych Szwedów, nie? Próbuję na wszelki sposób. Myślę, no, mamy taką w parafii tradycję, że zawsze po mszy, po sumie jest kawa kościelna i, no, i nie jestem w stanie często ogarnąć tych wszystkich tam osób, które przychodzą. Zapraszam co niedziela po mszy, żeby przyszli. I staram się, no, w miarę możliwości do każdego podejść, do każdego tam chociaż chwilę zagadać, że tak powiem, żeby widzieli to zatroskanie, jakoś zainteresowanie z mojej strony, że są oni tutaj mile widziani zawsze i potrzebni. No i to jest taka często obawa o tych, że oni tylko przychodzą często na tą kawę, nie chcą jakiegoś tam większego pogłębienia, można powiedzieć, ze strony szczególnie tych tam, powiedzmy, Szwedów, czy tam takich bliskich mentalności szwedzkiej, a Polacy oczywiście, no oni też bardziej tradycyjnie z kolei. I tak ciężko to wyważyć dla mnie jeszcze osobiście, żeby tak jakoś znaleźć ten złoty środek, nie? Ale no i jest problemem też to, że no nie mamy wspólnot oblackich, nie? Jedyna ta wspólnota w Malmö, która kształtuje jakby życie naszej oblackości w Szwecji, no też pozostawia wiele do życzenia, nie? I no, moich rówieśników nie ma teraz i same starsze pokolenie, które już wymiera, można powiedzieć brzydko, bo to takie odchodzące dinozaury, gdzie tam już po 40 latach posługi oni już są wypaleni i najczęściej to tylko konfesjonał pokój i praktycznie żadnej jakiejś formy współpracy, czy rozmowy, czy jakiegoś dialogu nawet, to można to, no, jakoś tak powiedzieć, że jest ciężko.
Życie misjonarza, można powiedzieć, że też ma swoje bolączki, swoje trudności. Czego można by życzyć misjonarzowi, który jest pełen energii, pełen zapału do pracy na misjach? Czego można by...
No, żeby tego entuzjazmu nie gasił, żeby, no, jakoś pięgnował. I myślę, że pomagają w tym właśnie nam też świeccy, nie? Którzy gdzieś przy parafii zawsze są. Zawsze się znajdą osoby, które nas otaczają modlitwą, nie? I chcą, żeby ten kapłan nie tylko ich prowadził do świętości, ale, no, sam był święty, nie? I robią wszystko w tym kierunku, żeby tego kapłana właśnie, czy adoptować duchowo, można powiedzieć. Teraz mi się zdarzyło, że właśnie dwie rodziny podjęły duchową adopcję w takim właśnie znaczeniu wspierania modlitwą do końca życia, nie? Żebym wytrwał w tym prowadzeniu ludzi do Pana Boga, żebym właśnie jeszcze bardziej, żeby to błogosławieństwo Boże, które towarzyszy w naszym kapłańskim życiu, bo my jesteśmy przecież tylko narzędziami w Jego ręku i mamy przede wszystkim głosić tą misję o nowej ewangelizacji, o nowej właśnie, nowym spojrzeniu na Pana Jezusa. Bo to jest też tak często gdzieś w tym świecie tak zagubione, myślę, że właśnie na tego Pana Jezusa tak patrzymy, ale często ten Pan Jezus wydaje nam się taki odległy i taki pełen za zakazami i przykazaniami, które ograniczają człowieka, nie? I ten człowiek właśnie się tego boi dotknąć, jakoś spróbować. No i myślę, że to właśnie można by było życzyć sobie, żeby jak najwięcej było takich ludzi, którzy świadomie idą za Panem Jezusem, czyli podejmują ten krzyż codzienny i idą za Nim cicho i pokornie.
Więc życzymy tego Bożego błogosławieństwa i tego, by zawsze na drodze stawali życzliwi ludzie, którzy chcą dążyć poprzez kapłana ku świętości, ku Panu Bogu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zawsze. Dzięki.